dzielić się z wami słowem i na samym początku zacytuję list do Rzymian. Apostoł Paweł mówi, że nieodwołalne są dary łaski i powołania Boże. Dobrze jest to pamiętać, dlatego że kiedy Bóg ciebie do czegoś powołał, to już ciebie z tego nie odwoła, ale ty możesz sam siebie odwołać. Ty możesz być osobą, która nie podejmie się powołania, które Bóg dla ciebie dał, albo wycofa się z tego powołania, które Bóg dla ciebie dał. Różne i dziwne koncepcje są dotyczące Bożego powołania dla ludzi, szczególnie, że chrześcijańskie nauczanie zostało bardzo mocno wypaczone przez wieki ciemnoty, przez wieki średniowiecza, przez ogromny okres już w czasie reformacji, myślę, Kościół nie odzyskał prawdy tak, jak powinna zostać odzyskana. Cieszę się z tego, że zaczęto głosić nowonarodzenie, chrzest osób dorosłych i powrót do takich wielu istotnych rzeczy. Ale myślę, że to, co nie zostało odrobione i pierwsze próby odrobienia tej lekcji pojawiły się dopiero w XX wieku, to kwestia tożsamości chrześcijańskiej. I dzisiaj chciałbym mówić na temat chrześcijańskiej tożsamości, ale chciałbym też, żebyśmy to zrozumieli, że pozycja, w której stawia nas Bóg, jest częścią naszego powołania. Jest coś, co jest ogólnym powołaniem i o tym będę mówił. Jest coś, co jest szczególnym powołaniem. Jeśli jesteś apostołem, prorokiem, jeśli masz szczególne obdarowanie czy jakieś zadanie, które Bóg ci wyznaczył i do którego ciebie powołał, to jest szczególne powołanie. Ale myślę, że to, co jest dużym problemem w chrześcijaństwie ogólnie rzecz biorąc, to to, że nie odzyskaliśmy w pełni tej prawdy o naszym ogólnym powołaniu. Jest coś, co dotyczy wszystkich i to jest ogólne powołanie, jest coś, co dotyczy osoby szczególne w szczególnych momentach i w szczególnych zadaniach i to jest już szczególne powołanie. I wiecie, każdy z nas jest powołany do tego, by przekazywać Ewangelię innym, ale może tak się wydarzyć, że któregoś dnia Bóg do ciebie bardzo mocno przemówi i powie: słuchaj, na dworcu siedzi człowiek smutny i Stefan ma na imię. I oto posyłam cię, żebyś podszedł i porozmawiał z tym człowiekiem. Idziesz, patrzysz na smutnego człowieka i mówisz: Stefan? No Stefan, skąd wiesz? Bóg mi powiedział. Jak to Bóg ci powiedział? Bóg mi powiedział i chcę teraz ci powiedzieć to, co On chciałby, żebyś wiedział. To jest szczególny moment, szczególne poruszenie, szczególne powołanie do tego, żeby zrobić coś konkretnego. Więc jesteś ogólnie rzecz biorąc powołany do zwiastowania Ewangelii wszystkim ludziom, jakich napotkasz, ale w szczególny sposób Bóg może cię pobudzić do zrobienia czegoś w danym momencie w odniesieniu do danej osoby. I Biblia pokazuje to, że są to rzeczy, z którymi musimy liczyć się. W Dziejach Apostolskich Biblia pokazuje, że Paweł podążał w pewnym kierunku, aby tam rozpocząć dzieło ewangelizacji i Biblia mówi, że Bóg mu nie pozwolił tam iść i przekierował go do innego miejsca. Paweł, kiedy nie miał objawienia, kierował się ogólnym objawieniem, dlatego szedł ewangelizować tam, gdzie według jego rozeznania było to rzeczą słuszną. Ale na tejże drodze posłuszeństwa wobec ogólnego Bożego Słowa apostoł Paweł dostał szczególne objawienie, co ma zrobić. Możemy też zaobserwować podobne wydarzenia, które miały miejsce w życiu Filipa. Filip wiedział, że jest powołany do głoszenia Ewangelii. Kiedy znalazł się w Samarii, głosił Ewangelię i ludzie się nawracali, ale w którymś momencie Bóg do niego przemówił, aby wyszedł stamtąd. I wiecie, to myślę dla wielu wierzących ludzi byłoby trudne. Jesteś w środku sukcesu, w środku kampanii ewangelizacyjnej. Jesteś w mieście, w którym największy czarownik właśnie oddał życie Chrystusowi, słuchając to, jak głosiłeś Ewangelię. Jesteś w mieście, gdzie dokonało się wiele znaków i cudów. Każdego dnia nawracają się kolejne osoby i Bóg do ciebie mówi: idź na pustynię. Co ma się wydarzyć na pustyni? Mam tam nawracać jakieś, nie wiem, antyczne karaluchy? Co ma się wydarzyć na pustyni? Co dobrego z mojego pobytu na pustyni wyniknie, kiedy ja jestem tutaj w środku przebudzenia? Ale Filip wiedział, że rzeczą cenniejszą niż kierować się logiką i racjonalnym myśleniem jest kierować się szczerą chęcią posłuszeństwa wobec Boga. Mam dla was bardzo trudną informację. Jesteście ludźmi zachodniej cywilizacji i chcę wam powiedzieć, że to jest najtrudniejsza rzecz dla nas, jeśli zaczynamy słyszeć Ducha Świętego. Bóg nigdy się nam nie tłumaczy ze swoich postanowień. Jeśli coś ci powie, masz wybór albo myśleć o tym i odkrywać, że to jest nielogiczne i niewłaściwe, albo być posłusznym. Bóg nie szuka ludzi, którzy będą potrafili osądzić jego motywy. Bóg szuka ludzi, którzy będą potrafili być natychmiastowo posłuszni. I Filip był takim człowiekiem. Wyszedł ze środka przebudzenia. Znalazł się na pustyni. I tam znalazł się pewien człowiek, którego przyprowadził do Chrystusa i ochrzcił. I ten człowiek zapoczątkował przebudzenie, które nastąpiło w Etiopii. Do dzisiaj mamy ślady tego, co wydarzyło się w wyniku tego spotkania dwóch ludzi na pustyni. Spotkania, do którego doszło w wyniku tego, że dla jednego z nich bycie posłusznym wobec Boga było dużo ważniejsze niż zachowanie tego, co mu podpowiadał jego umysł. Kiedy nawrócił się urzędnik królowej Kandaki, zawiózł przesłanie o Chrystusie do Etiopii. Dziś dzień istnieje kościół koptyjski, o którym mówi się, że początkiem kościoła koptyjskiego był powrót owego urzędnika z Jerozolimy, gdzie był na święcie. W zasadzie na świętach musiał być pewnie na kilku. Był z pewnością na święcie Paschy i był też na święcie Pięćdziesiątnicy. I pewnie wtedy, jakiś czas później, kiedy postanowił wracać, Filip głosił mu Ewangelię i ów człowiek zawiózł to przesłanie Etiopczykom. Dzisiaj kościół koptyjski nie ma najlepszej kondycji, ale sam jego rozmiar świadczy o tym, że kiedy ów urzędnik tam dotarł, naprawdę wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa. Biblia pokazuje, że możemy być ludźmi, którzy będą kierować się swoją logiką, swoimi analizami, tym, co nam pasuje i tym, co nam nie pasuje. Możemy być nawet bardzo mądrzy w tym, co nam pasuje lub nie pasuje, ale musimy też być ludźmi, którzy mają świadomość tego, że istnieje ogólne poznanie Słowa i szczególne doświadczenie Ducha Świętego. Któregoś dnia przyszedł jeden prorok do drugiego proroka i powiedział: daj mi w gębę. Parafraza głoszącego. Powiedział: uderz mnie teraz. Ale wiecie, ten prorok był kulturalny i wiedział, że powinien kierować się ogólnym poznaniem słowa, które posiadał. Nie jest dobrze, kiedy dwóch proroków leje się po ryjach. Prawda? To nie było słuszne z jego punktu widzenia. I powiedział nie. Nie wykonał Bożego polecenia, mimo że powinien być posłuszny Duchowi Świętemu. Odszedł i Biblia mówi o tym, że zginął z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego, że jeden prorok przemówił do drugiego proroka w imieniu Jahwe. I kiedy ów prorok, który był dotknięty z kutkami owego nieposłuszeństwa ze strony tamtego proroka, zwrócił się do następnej osoby i powiedział: uderz mnie teraz. Ten go uderzył i ów człowiek z raną na twarzy poszedł i prorokował królowi, a jego rana była znakiem proroczym w całym tym wydarzeniu. Wiecie, co nastąpiło w tej sytuacji? Ogólne poznanie znalazło się w pewnym problemie, znalazło się w pewnym zgrzycie z szczególnym objawieniem. To miało miejsce w życiu Pawła, to miało miejsce w życiu Filipa, to miało miejsce w życiu wielu, wielu innych ludzi. Ale Bóg, kiedy wkracza do akcji, często zachowuje się w taki sposób, że oczekuje posłuszeństwa od ludzi, którzy chcą Jemu naprawdę służyć. I kiedy mówimy Bogu, że chcemy Mu służyć, to musimy liczyć się jeszcze z jedną ciekawą rzeczą. Służenie Bogu nigdy nie będzie odzwierciedleniem naszych wyobrażeń o służeniu Bogu. Kto z was już to wie? Służenie Bogu nigdy nie jest odzwierciedleniem naszych wyobrażeń o służeniu Bogu. Służenie Bogu najczęściej wiąże się z tym, że ciągle następują zmiany. Jeśli naprawdę szczerze słuchasz Ducha Świętego, to bardzo często godzi to w twoje pomysły i twoje wyobrażenia. Jako wierzący ludzie musimy mieć właściwe poznanie tej ogólnej woli Bożej dla nas, właściwe poznanie naszego ogólnego powołania i mieć świadomość, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Nasze ogólne zrozumienie Bożego Słowa nie jest Bogiem. Bóg jest ponad tym wszystkim. I nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg działa w niezgodzie ze swoim Słowem, ale Jego Słowo pokazuje nam, że musimy być gotowi na wyjście poza ogólne ramy, które są nam wyznaczone. Jesteś powołany do głoszenia Ewangelii wszędzie, a Bóg mówi ci: nie idź tam, idź tu. Wiecie, że w tym momencie może nastąpić zgrzyt. Jednak w odniesieniu do naszej tożsamości musimy zrozumieć pewne prawdy i te prawdy muszą stać się częścią naszego wnętrza, musimy je też rozumieć i mieć je zapieczętowane tymi słowami, że nieodwołalne są Boże powołania. Jeżeli nigdy nie byłeś świadomy, jeżeli nigdy nie chodziłeś w świetle tego, o czym dzisiaj będziemy słyszeli, to wcale nie znaczy, że to nie jest prawdą w odniesieniu do ciebie. Wiecie, ostatnio mam trochę rozmów na temat różnych koncepcji, które bywały głoszone. W latach 80. działo się tak, że został wypracowany w kręgach charyzmatycznych dosyć mocno mit mężów bożych. Są szczególni ludzie, niezwykłe osoby, niezwykle obdarowane i ich Bóg używa, a my jesteśmy powołani, by co najwyżej modlić się o to, żeby Bóg ich błogosławił w tym. Jesteśmy powołani, by ich słuchać i podziwiać. Jesteśmy powołani, by kupować i czytać ich książki. Jesteśmy powołani, by płacić dziesięcinę. Jesteśmy powołani, by zachowywać się grzecznie. Mniej więcej tak te przesłanie wyglądało. Oczywiście mówię je w sposób dość wrednym językiem i sparafrazowane, ale do tego się to sprowadzało. Jest jednak coś ciekawego, na co zwracam uwagę ludziom, którzy wychowywali się na tych koncepcjach, które w jakiś dziwny sposób przeniknęły i zaczęły kształtować ruch charyzmatyczny w latach 80., a później przeniosło się to na lata 90. w Polsce. Zauważam pewną ciekawą rzecz. Wszyscy ci wielcy mężowie Boży głosili coś zupełnie przeciwnego, niż każe się nam wierzyć na ich temat. Bo każda z tych postaci głosiła o tym, że wszyscy jako wierzący ludzie jesteśmy powołani do tego, by wejść w pełnię tego dziedzictwa, które Chrystus dla nas wywalczył. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by w naszym życiu spełniło się to, co Jezus powiedział, że wierzącym te znaki towarzyszyć będą. Jakim wierzącym? Tym lepszym i gorszym? Są lepsi i gorsi wierzący? Jezus powiedział: wierzącym te znaki towarzyszyć będą, i mówi o wypędzaniu demonów, mówieniu innymi językami, ponadnaturalnej ochronie, o uzdrowieniu chorych. Mówi: wierzącym te znaki towarzyszyć będą. I wszyscy ci wielcy mężowie Boży nauczali na ten temat. To jest to, do czego jest powołany cały Kościół. Każdy zwykły wierzący powinien to mieć. I bierze się tych ludzi, którzy tak nauczają, i mówi się: o zobacz, to jest szczególna osoba, którą Bóg używa, nie tak jak nas. Totalny absurd. Myślę, że Wiele osób podziwia Jezusa i wcale nie zamierza liczyć się z Jego słowami. Wiele osób jest pełna zachwytu nad świętością tej księgi i nie zamierza wprowadzać w życie tego, co ona mówi. Podobnie też dzieje się z przesłaniem głoszonym przez wielu ludzi. Niektórzy wręcz zachowują się tak, jak gdyby stwierdzenia w stylu wszyscy dostaliśmy tego samego Ducha Świętego i wszyscy mamy podobne możliwości w Chrystusie, były takie, jak gdyby było to stwierdzenie w stylu w związku z tym, że dla wszystkich jest to możliwe, to tylko szczególni niektórzy wyjątkowi ludzie będą mogli z tego skorzystać. To jest dla wszystkich możliwe i wszyscy mogą z tego skorzystać i nie wszyscy z tego skorzystają, ale chcę ci powiedzieć, kto podejmuje wybór. To jesteś ty. Jeśli chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chodzisz w rzeczywistości, w której nie doświadczasz działania Bożej mocy, to jest to twój wybór. Jeśli chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to się dzieje, to też w którymś momencie znajdziesz odpowiedź na to, że to jest twój wybór. Bóg daje nam coś, co jest prawdą. Coś, co jest prawdą, którą możemy wziąć lub nie. Coś, co jest prawdą, która jest jak wersety zapisane w Biblii. Możesz go przeczytać, możesz nie przeczytać. Możesz go przeczytać i w niego uwierzyć lub możesz go przeczytać i w niego nie uwierzyć. Możesz go przeczytać i w niego uwierzyć i zastosować lub nie zastosować. Mamy bardzo wiele wyborów, które zapadają w nas, pomiędzy miejscem, w którym zaczynamy czytać Boże Słowo, w którym stajemy się ludźmi wierzącymi, a do momentu, aż Boże Słowo zacznie się w naszym życiu wypełniać. To jest kwestia twoich i moich wyborów. Jeżeli chcesz zrobić z tego użytek, ten użytek zrobisz. Jeżeli chcesz tkwić w rzeczywistości ciągłego zadawania sobie pytań, dlaczego to działa w życiu jednych, dlaczego nie działa w życiu drugich. Dobrze się bawicie, dziewczyny? Więc to jest kwestia twojego wyboru. I jest sporo decyzji, które muszą zapaść pomiędzy jednym a drugim. W którymś momencie musisz odpowiedzieć sobie, czy chcesz za tym pójść, czy chcesz potraktować to jako słowo, które jest od Boga skierowane do ciebie. I wiecie, Biblia mówi o tym, że jesteśmy osobami doskonale oczyszczonymi krwią Chrystusa. Zwykle to jest pierwszy problem, na który człowiek natrafia. Dlatego, że jeżeli nie wierzysz w pełne usprawiedliwienie dla siebie, nigdy nie będziesz wierzył w usprawiedliwienie dla innych. Jeżeli nie wierzysz w łaskę, która została tobie okazana, nigdy nie będziesz wierzył w łaskę dla innych. Jeśli nie wierzysz w sprawiedliwość, która została ci dana, nigdy nie uwierzysz w to, że razem z tą sprawiedliwością zostało dane wszystko to, co jest przeznaczone dla ludzi usprawiedliwionych w sposób doskonały. Bardzo często, kiedy mam przesłanie ewangelizacyjne, podkreślam to mocno i wyraźnie. I mówię, kiedy uwierzyłeś w Chrystusa, kiedy uwierzyłaś w Chrystusa, to nie znaczy, że od tego momentu musisz starać się żyć sprawiedliwym życiem. Tylko pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to uwierzyć, że sprawiedliwość, którą Chrystus daje ci w darze, jest wystarczająca dla twojego zbawienia. Bo jeśli uwierzysz w Chrystusa i od tego momentu postanowisz gorliwie zapracowywać na swoje zbawienie, to poselstwo Ewangelii zostało całkowicie zmarnowane w stosunku do ciebie. Robisz z tego odwrotny pożytek. Biblia mówi, że Chrystus obdarowuje nas swoją osobistą sprawiedliwością. Bierze na siebie twoją hańbę, bierze ją naprawdę, bierze na siebie twoją winę, bierze ją w sposób całkowity i ostateczny, bierze ją na siebie w sposób ponadnaturalny, bierze na siebie twoje byłe grzechy, obecne i przyszłe. Wszystko, cokolwiek w twoim życiu złego mogło się wydarzyć, znalazło się na krzyżu Chrystusa. Chrystus zdejmuje z siebie swoją doskonałą sprawiedliwość i oddaje ją tobie. I możesz ją przyjąć tylko przez wiarę. Żeby uwierzyć, musisz dopuścić to w swoim umyśle, że to jest możliwe. Żeby uwierzyć, musisz dopuścić to w swoim sercu, że jest to faktem. Musisz przyjąć prawdę o tym, że jesteś sprawiedliwy sprawiedliwością Chrystusa. Kiedy zaczynasz naprawdę w to wierzyć, kiedy możesz o sobie śmiało powiedzieć z powodu wiary, jestem czysty, tak jak czysty był Jezus, dlatego że Jezus dał mi swoją czystość. Jeśli zaczynasz w to wierzyć, to już jest znacznie łatwiej uwierzyć w to, że wszystkie rzeczy, które wynikają z dziedzictwa, które zostało nam przekazane, są naprawdę dla nas dostępne. Jeśli wierzysz, że krew Chrystusa oczyszcza cię w sposób doskonały, Jego sprawiedliwość jest faktem w twoim życiu, a nie przypuszczeniem czy życzeniem, by się tak stało. Jeśli zaczynasz wierzyć w te rzeczy podstawowe i fundamentalne dotyczące twojej tożsamości, jeśli wierzysz w to, że zostałaś powołana do tego, by żyć w czystości, która została ci dana w darze od samego Chrystusa, żyć w Jego czystości, którą zostałaś obdarowana przez wiarę. Jeśli zaczynasz w to wierzyć, to uwierzenie w inne rzeczy nie będzie stanowiło problemu. Ale jeśli przeżywasz życie, nie mając odrobionej lekcji dotyczącej własnego usprawiedliwienia, staniesz się osobą, która będzie nieustannie próbowała siebie poprawiać, usprawiedliwiać, udoskonalać. Staniesz się osobą, która będzie żywiła pogardę w stosunku do innych ludzi, którzy nie będą czynili takich starań jak ty. Będziesz osobą, która będzie pełna krytycyzmu. Będziesz osobą, która będzie pełna poczucia konkurencji i będziesz żyć w świadomości, że jesteś lepszy od innych lub gorszy od innych. To są dwie strony tej samej pychy. Poczucie lepszości lub poczucie gorszości. Poczucie gorszości to też jest pycha, tylko druga jej strona. Ale kiedy żyjesz usprawiedliwiony, kiedy żyjesz usprawiedliwiona sprawiedliwością, która pochodzi od Chrystusa, to odkrywasz, że masz skarb. Skarb, który został ci dany nie dlatego, jaki jesteś i jaka jesteś, ale pomimo tego. Skarb, który został ci dany z powodu tego, że Bóg jest tak dobry, że Chrystus jest tak dobry i tak kochający, a nie z powodu tego, że sobie to wypracowałeś, na to zasłużyłeś. Kiedy jesteś posiadaczem skarbu, odkrywasz, że ten skarb ma pewną cechę. Kiedy go rozdajesz, nie ubożejesz. Kiedy go rozdajesz, zaczynasz być coraz bardziej w niego bogaty. Większość ludzi głoszących Ewangelię w naszym kraju to nie są etatowi kaznodzieje, którym ktoś za to płaci. Też do takich nie należę. Dlaczego więc głoszę Ewangelię? Czy głoszenie Ewangelii nie przysporzyło mi wielu problemów? Bycie osobą eksponowaną powoduje, że staniesz się osobą, którą z nie wiadomo jakiego powodu wielu ludzi będzie nienawidzieć, z nie wiadomo jakiego powodu wielu ludzi będzie kochać. Nie musisz niczego zrobić, co by to wywołało. Wystarczy, że wystajesz trochę ponad przeciętną i możesz być tego pewien. To jest pierwsza rzecz, z którą często nie są w stanie sobie poradzić liderzy. Kiedy zaczynasz wystawać, jesteś dobrym obiektem uwielbienia i opluwania. Od razu. Nic nie musi się wydarzyć. Żeby głosić Ewangelię, kosztowało mnie to bardzo wiele wyrzeczeń. Ale dlaczego postanowiłem to robić? Dlatego, że zabiegając o zbawienie innych, również pielęgnuję swoje własne zbawienie. I to jest naprawdę rzeczą, która jest czymś realnym dla osób, które odkryły prawdę o usprawiedliwieniu. To jest naprawdę czymś, co możesz odczuć. Twoje własne poznanie sprawiedliwości, którą masz w Chrystusie, staje się czymś, co wpływa w coraz większy sposób na twoją tożsamość, kiedy przekazujesz tą prawdę innym. Czy to jest prawda? Czy ktoś z was widzi, że to tak działa? Więc kolejną rzeczą, jaka musi być gdzieś odrobiona w nas, kiedy chcemy odkrywać nasze ogólne powołanie i naszą ogólną tożsamość, jest zrozumienie pewnego faktu. Chrystus nie ma osób, które są gorsze i lepsze. Chrystus ma tylko tych, których obdarzył miłością, a oni tą miłość przyjęli. Są też tacy, którzy tą miłością pogardzili. Jeden z moich kolegów, dość sławny muzyk z Warszawy, powiedział mi coś takiego, że jego matka miała wielki problem, kiedy on się nawrócił, i jego matka walczyła w Powstaniu Warszawskim. Powiedziała, jeśli ja mam iść do tego samego nieba, do którego się Hans Frank wybiera, to ja nie chcę. Hans Frank nawracał się podczas procesu norymberskiego. Historia mówi o tym, że przez ostatnie miesiące swego życia nieustannie od rana do nocy czytał Biblię. Deklarował, że pojednał się z Chrystusem, a osoby, które ewangelizowały osadzonych w Norymberdze, składały świadectwo, że był jednym z nawróconych zbrodniarzy wojennych. To był człowiek, który był gubernatorem Warszawy. To był człowiek, za którym stały niewyobrażalne zbrodnie. Nie wiem, czy wiecie, ale jeden z oddziałów SS w trakcie trwania walk w Warszawie doprowadził do skazania i rozstrzelania swojego dowódcy. Wiecie, z jakiego powodu? Z tego powodu, że był zbyt okrutny. W Polsce byli, w Warszawie byli najokrutniejsi, najbardziej bestialscy SS-mani. Ale niektórzy z nich byli tak wybitni, że nawet dla ludzi, którzy na co dzień zajmowali się rzemiosłem mordowania, było to czymś nie do przyjęcia i sami między sobą pewne rzeczy musieli załatwiać. W Warszawie działy się rzeczy niewyobrażalne i Hans Frank w dużej mierze za to odpowiadał, ale nawrócił się. I wiecie, dzisiaj dla niejednej osoby to, że Bóg okazał łaskę komuś takiemu, może wydawać się najwyższym rodzajem niesprawiedliwości. Ale ja wierzę w to, że jako ludzie musimy dać prawo Bogu, by to Bóg był Bogiem. Człowiek, który żyje w pogardzie drugim człowiekiem, człowiek, który żyje w poczuciu samousprawiedliwienia, nie jest w stanie znieść i wyobrazić sobie tego, że Bóg może komuś wybaczyć. Komuś, komu on by nie wybaczył. I to jest najwyższy rodzaj pychy, kiedy człowiek stawia siebie w takiej pozycji, że ludzka sprawiedliwość jest większa od sprawiedliwości Boga. Ale niestety jest to problem, który zagraża każdemu z nas. Któregoś dnia, jadąc samochodem, zobaczyłem idącego człowieka, którego znałem wiele lat temu. Wiedziałem, że wyszedł świeżo z więzienia, po tym, kiedy zgwałcił własne dziecko. Patrzyłem na tego pogardzonego pedofila, którym wszyscy się brzydzili. I pomyślałem sobie, jestem osobą, której Bóg odebrał prawo, by patrzeć na tego człowieka tak, jak patrzą na niego inni. Zatrzymałem ten samochód, żeby go podwieźć. Dałem mu jakieś rzeczy do poczytania. Był niezwykle zaskoczony. Był gotów na doświadczanie pogardy, nienawiści, na doświadczanie wszystkich negatywnych rzeczy, jakie tylko mógłby doświadczyć. A moje serce jest gotowe do tego, by tak myśleć o takich ludziach. Tylko że ja do tego nie mam prawa. Jestem reprezentantem sprawiedliwości Chrystusa. Sprawiedliwości, którą On mi dał w sposób doskonały. I muszę wierzyć, że ta doskonała sprawiedliwość dotyczy każdego najbardziej zwyrodniałego grzesznika, który tylko zechce ją przyjąć. Więc to jest jedna z ważnych rzeczy, która musi być częścią naszego wnętrza. Chcesz przekonać się, czy chodzisz w sprawiedliwości Chrystusa? Sprawdź, czy w twoim sercu jest pogarda w stosunku do innych ludzi. Jeśli jest, to najprawdopodobniej chodzisz w samousprawiedliwieniu. To najprawdopodobniej polegasz na samym sobie. Osoba, która naprawdę doświadczyła tego, czym jest sprawiedliwość Chrystusa, leczy się z pogardy w stosunku do innych ludzi w sposób trwały. Kolejna rzecz, jakiej chcę dotknąć, to kwestia naszego dziedzictwa, które mamy. Ósmy rozdział listu do Rzymian mówi coś bardzo ciekawego. Jest to jeden z fragmentów, który mógłbym już cytować na pamięć, dlatego że tak często jest przedmiotem tego, co ogłoszę, że bez uczenia się go na pamięć już go znam. Od 14 wersetu zaczniemy, żeby ładnie kontekst wyglądał. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Biblia mówi, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Co to znaczy? Posiadasz na spółę z Chrystusem wszystko to, co On ma. To najprostsza forma. Teraz, co możemy zauważyć z tego, co Chrystus miał, kiedy był tutaj na ziemi? Miał niezwykłą moc, dokonywał niezwykłych cudów, miał niezwykły autorytet, niezwykłą mądrość, niezwykłe rzeczy się działy. A Biblia mówi, że przy zmartwychwstaniu dostał jeszcze więcej. I nie jesteś współdziedzicem Chrystusa tylko w tym, co posiadał w trakcie swojej ziemskiej służby, ale jesteś współdziedzicem Chrystusa we wszystkim tym, co posiada On teraz. Masz to na spółę razem z Nim. To jest wasze. Wiecie, że trudno jest w to uwierzyć? To wszystko jest nasze. Pierwsza rzecz to w to uwierzyć, druga rzecz to to zrozumieć, trzecia rzecz to nauczyć się to stosować. Wyobraźmy sobie taką sytuację typu przyjeżdża po pracy do domu żona, mąż przynosi nowy komputer, najlepszy model, super jakość, ma tylko inny system niż ten, który znasz. I mówi, to jest nasze. Lampka się zapaliła. O, nie znam tych ikonek. No widać, nie jestem powołany do tego, by... Rozumiecie, co się dzieje? Możesz coś mieć i nigdy tego nie używać, jeśli nie zdecydujesz się. Kiedyś w książce Jak budować wiarę użyłem takiego przykładu dotyczącego tego, kiedy dajemy dla jakiegoś afrykańskiego misjonarza super samochód terenowy. Jest jego. Od momentu, kiedy został przekazany, jest jego własnością. Zamiast chodzić na piechotę dziesiątki kilometrów w upale, może jeździć samochodem z klimatyzacją, słuchać muzyki uwielbieniowej, tudzież Biblii czy fajnych wykładów z radia. Może szybko i komfortowo przemierzać te odległości, ale problem polega na tym, że on nie umie jeździć. Więc jeśli nie zdecyduje się nauczyć, to jedyne, co będzie mógł zrobić ze swojego samochodu, to kurnik dla swoich kur. I to wszystko. I tyle często ludzie Boży robią ze swego dziedzictwa, które otrzymali w Chrystusie. Mamy je zadeklarowane, ale tak naprawdę nigdy nie nauczyliśmy się go używać. I to ty i ja decydujemy, czy chcemy poznawać Słowo, czy chcemy uczyć się na tyle, by nasze dziedzictwo zostało dla nas rozkodowane, rozszyfrowane, żebyśmy nauczyli się go używać. Jedną z rzeczy szokujących, kiedy prowadzę wykłady na temat darów Ducha Świętego, dla słuchających często jest to, gdy pokazuję, jakimi wersetami opisującymi działanie darów Ducha Świętego apostoł Paweł się posłużył, mówiąc, że Bóg udziela każdemu, że Duch rozdziela każdemu poszczególnie jak chce. Komu udziela? Każdemu. A w każdym przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. W kim się przejawia Duch? W każdym. Wiecie, tam są trzy wersety w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie Biblia mówi o tym, że jest to prawda dotycząca każdej osoby, że nikt nie może zrobić sobie z tego rezerwacji dla szczególnych i niezwykłych ludzi. Dotyczy to każdego. Ale teraz czy każdy nauczył się tym posługiwać? Czy każdy nauczył się to rozpoznawać? Czy każdy nauczył się w tym chodzić? Okazuje się, że bardzo często ludzie marzą o rzeczach, które są w zasięgu ich ręki, ale nigdy nie podejmują się nauki, by to ogarnąć. Nigdy nie uczą się, jak zacząć tego używać. Możesz mieć superkomputer z ogromnymi możliwościami, fajną furę w domu, ale jeśli nie nauczysz się tego używać, to, że to masz, że jest ci to dane, że jest to twoją własnością, niczego dla ciebie nie zmienia. Więc Biblia mówi o tym, że potrzebujemy wzrostu. Wzrostem w życiu wierzącego jest też umiejętność obsługiwania wszystkiego tego, co zostało nam dane. Dawno temu, ponad 25 lat temu, kiedy się nawróciłem, często sugerowano mi, że wzrastanie i zdobywanie poznania jest to zdobywanie wiedzy, że wiesz więcej. Wiecie co? Po co komu wiedzieć więcej, jak nic z tej wiedzy nie wynika? Wzrastać to umieć więcej. Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Innymi słowy, ucząc wszystkich, jak robić to, co wam nakazałem. Zadaniem apostołów było uczyć, jak ludzie mają w praktyczny sposób skorzystać z dziedzictwa, które zostało nam dane. Więc zobaczcie, że przez cały czas znajdujemy się w obszarze naszego ogólnego powołania. Jesteś osobą, która jest powołana do życia w doskonałej sprawiedliwości Chrystusa, która została ci dana. Jeżeli próbujesz żyć w jakiejś innej sprawiedliwości, w sprawiedliwości wypracowanej przez siebie, to jesteś poza Bożą wolą. Jeśli próbujesz zaimponować Bogu swoją grzecznością, to powiem ci, jak to wygląda. Zrzucasz z siebie dar, który Chrystus ci dał, Jego doskonałą sprawiedliwość, tworzysz jakąś malutką karykaturę sprawiedliwości i mówisz Bogu, powinieneś być teraz dumny z tego, co zrobiłem, z tego, co zrobiłam. Tak nie jest. Wiele lat temu pewna znajoma poprosiła mnie o rozmowę z jedną z starszych węgorzewianek. Ta rozmowa miała miejsce kilkanaście, być może około 20 lat temu. No pewnie około 20 lat temu. Owa kobieta, z którą miałem porozmawiać, wtedy miała lat 80 i wiedziałem, że od 20 lat codziennie czyta Biblię. Więc pomyślałem sobie, na pewno nasza rozmowa będzie bardzo ciekawa, bo z pewnością ta kobieta rozumie już wiele rzeczy, o których chciałbym z nią porozmawiać. Więc kiedy zacząłem z nią rozmawiać o sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie, ona wstała pełna oburzenia, powiedziała: co? Z łaski? Wszystko, co w życiu osiągnęłam, to tymi 10 palcami, zaczęła machać rękoma. Z łaski to ja nawet zbawienia nie chcę, z łaski to ja nawet od Boga nic nie chcę. Wiecie, to była osoba, która czytała od 20 lat Biblię. No, historia dobrze się skończyła, koniec końców. Ona przyjęła zbawienie, została napełniona Duchem Świętym, zaczęła modlić się obcymi językami i dzisiaj jest w niebie. Ale to jest coś, co uderzyło w niej w pewną strunę. Każdy człowiek chce się dowartościować i mieć poczucie jakiegoś osiągnięcia. Jest to coś, na czym nie wiem, jak wiele razy się przyłapywałem. Ale ilekroć próbujesz oprzeć się na swoich osiągnięciach, to opierasz się na złamanej lasce, która ci się wbija w rękę. Jedyna prawdziwa sprawiedliwość, której nie da się podważyć i nie da się naruszyć, to ta, która została dana nam przez Chrystusa. A kiedy jesteśmy ludźmi chodzącymi w tej sprawiedliwości, jesteśmy też ludźmi chodzącymi w dziedzictwie. Jesteś współwłaścicielem wszystkiego, co ma Chrystus. Wszystko, co ma On, masz ty. Teraz tylko kwestia nauczyć się tego używać. Widziałem setki ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym pod moimi rękoma. I wiecie, wczoraj zacząłem myśleć o tym. Nigdy w życiu nie zastanawiałem się, jak to działa. Bo nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, że byłbym w stanie to zrozumieć. Być może ktoś z jakąś dużą wiedzą próbowałby zacząć snuć jakieś teorie, w jakiś to magiczny sposób Duch Święty dotyka naszych zakończeń nerwowych i wpływa na to, że z naszych ust wypływają obce języki. Ktoś mógłby zacząć tworzyć różnego rodzaju analizy, ktoś mógłby napisać nawet o tym jakąś pracę naukową i wiem, że takie powstały. Ale prawda jest taka, że i tak nie dostajemy odpowiedzi. Prawda jest taka, że i tak przez cały czas pozostaje to dla nas pewną tajemnicą, w jaki sposób to się dzieje. Mógłbym długo nad tym myśleć, ale wolę to robić. Nie wiem, jak to się dzieje, że modlę się o ludzi i bywają uzdrowieni. Nie wiem, jak to się dzieje, że kładę ręce na ludzi, są uwalniani od demonów. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jestem szczęśliwy z tego powodu, że coś, co nie jest mną, działa w moim życiu. Dziedzictwo Chrystusa jest w tobie. I jeśli jesteś w stanie utożsamić się ze sprawiedliwością, którą mamy, jeśli jesteś w stanie utożsamić się z dziedzictwem, które zostało nam przekazane, Jezus powiedział, że masz w Jego imieniu wypędzać demony. Jezus nie powiedział ci, masz stać się osobą, która będzie potrafiła zrozumieć wszystkie rzeczy związane z demonami, która będzie potrafiła wytworzyć w sobie energię potrzebną do wyparcia demonów z ciał innych ludzi. Chrystus czegoś takiego nie powiedział. On powiedział, w imieniu moim demony wyganiać będziesz. Czyli możesz stanąć naprzeciwko demona i powiedzieć, nie chodzi tu o mnie i o ciebie, ale chodzi tutaj o mojego Pana, który nie pozwala ci tutaj być. I w Jego imieniu mówię ci, że nie wolno ci zostać dłużej. Działa autorytet, który jest nad tym imieniem, a nie coś, co jesteś w stanie wypracować czy osiągnąć w sobie. Nie wiem, jak to się dzieje, że ludzie są uzdrawiani, ale cieszę się, że są, bo to dziedzictwo jest związane z naszą wiarą. Jeżeli chodzisz w sprawiedliwości, odkrywasz, jak działa dziedzictwo. Ono dotknie każdego zakamarka twojej duszy, przemieniając cię w inną osobę. Ono dotknie każdego kawałka Twojego życia, sprawiając, że zacznie ono nabierać sensu. Jeśli jesteś osobą, która oddaje siebie Chrystusowi, jeśli jesteś osobą, która chodzi w sprawiedliwości i stara się poznawać to dziedzictwo, to odkrywasz, że jest to ogród obfitości, którego nigdy nie będziesz w stanie wyczerpać. Wyobraź sobie, że wchodzisz do takiej jaskini i widzisz wokół siebie w świetle pochodni wszystkie niezwykłe rzeczy, które dzieją się na przestrzeni, które leżą na przestrzeni 2-3 metrów wokół ciebie. I myślisz, wow, super, niesamowite. Ale ktoś włącza światło i okazuje się, że to jest tylko malutki fragmencik tej jaskini. Że jest ona tak daleka, że nie jesteś w stanie zobaczyć jej końca. Że jest tak rozległa i tak naszpikowana bogactwem, że nie byłbyś w stanie go zużyć w ciągu swojego życia. Nie byłbyś w stanie nawet go uszczuplić w sposób zauważalny w ciągu swojego życia, będąc najbardziej rozrzutnym, żeby użyć takiego przykładu. Jesteśmy zaproszeni do tego, by być współdziedzicami Chrystusa. Jeśli zaczynasz używać tego dziedzictwa, odkrywasz, że jest więcej, więcej i więcej i jeszcze więcej. I zaczynasz mieć w tym coraz większą radość, by używać tego wszystkiego i by przekazywać to innym. Boża ekonomia działa w ten sposób, że kiedy odkrywasz to, co jest naprawdę Boże, to jedną z Twoich największych radości jest przekazanie tego innym jak najszybciej. Nie jest to chęć ukrywania czegoś dla siebie, ale chęć przekazywania tego jak najdalej i jak najszerzej. Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, znajduje się w liście do Rzymian. Przepraszam, w liście do Efezjan. I jest to coś, co mówi o pozycji, w której Bóg umieścił wszystkie swoje dzieci. W drugim rozdziale, chociaż wiecie co, jeden z moich ulubionych wersetów jest po drodze, więc trudno mi jest przejść obojętnie obok niego, zwłaszcza, że pasuje do całej sprawy. Trzeci werset pierwszego rozdziału. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios zostało dla nas przeznaczone. Dobrze, ale teraz fragment, o którym chcę powiedzieć. Zacznijmy od pierwszego wersetu, żeby kontekst też dobrze zabrzmiał w tym. Drugi rozdział, pierwszy werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej i dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, tutaj Biblia mówi o tym, że jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem i posadzeni w okręgach niebieskich. Zostaliśmy wyniesieni do poziomu autorytetu. Wraz z Chrystusem zasiadamy na Jego tronie, w duchu. To nie dzieje się jeszcze w naszym ciele. Nasze zbawienie jest czymś dosyć skomplikowanym, niestety. Kiedy przyjęliśmy Chrystusa i narodziliśmy się na nowo, w duchu jesteśmy zbawieni i jest to fakt dokonany. Jeśli chodzi o naszą duszę, Biblia mówi: osiągajcie cel wiary, zbawienie duszy. Co znaczy, że nasza dusza potrzebuje doświadczyć przełomów, doświadczyć przemiany. Biblia mówi o tym, że w naszej duszy muszą zajść zmiany. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie może oglądać Pana. W naszym umyśle musi zmienić się bardzo wiele. Jeśli chodzi o nasze ciało, to dla naszego ciała zbawienie jest kwestią przyszłości. Więc w duchu jesteśmy zbawieni. Jeśli przyjęliśmy Chrystusa, jesteśmy zbawieni, jest to fakt dokonany, jest to kwestia przeszłości. W duszy dokonuje się zbawienie, dokonuje się proces uświęcenia, ale dla ciała jest to kwestia przyszłości. Każde z ciał siedzących tutaj kiedyś, nie chcę was straszyć, ale kiedyś będzie wyglądało bardzo niefajnie. Każde ciało kiedyś zgnije, ale dopiero w zmartwychwstaniu będziemy, przepraszam, doświadczali pełni naszego zbawienia. Jest to coś, co też przenosi się na tą prawdę. Siedzisz w okręgach niebieskich w duchu. Biblia pokazuje, że przed naszym nawróceniem byliśmy martwi. Pierwszy werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. W duchu byliśmy martwi, oddzieleni od społeczności z Bogiem. Ale coś więcej. W duchu przebywaliśmy w krainie umarłych. Nasz duch był związany z Hadesem w tym momencie. Jezus nazywa Hades krainą umarłych w pewnej przypowieści. Jezus też mówi, że zbuduje w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, zbuduje na skalę Kościół mój i bramy piekielne, tak brzmi polskie tłumaczenie, jest to złe tłumaczenie, tam jest, powinno być napisane bramy Hadesu lub bramy krainy umarłych, nie przemogą go. Co to znaczy? Oblegające wojska uderzały na bramy. Rozbicie bramy oznaczało wejście do miasta i zagarnięcie łupów. Chrystus w swoich słowach przedstawia Kościół jako zjawisko, które szturmuje krainę umarłych, nie umarłych w sposób fizyczny, ale umarłych w sposób duchowy, jako ludzi, których duchy, których serca są pogrążone w Hadesie, są martwi i dalece od społeczności z Bogiem. Idziemy po nich, by wyrwać ich do życia, które jest w Chrystusie. I człowiek, który jest niewierzący w swoim duchu, żyje w Hadesie, według języka Nowego Testamentu. Ale człowiek, który jest narodzony na nowo, to w swoim duchu żyje w okręgach niebieskich razem z Chrystusem, będąc posadzonym na tronie. Zasiadamy wraz z Chrystusem w duchu na Jego tronie. Wiecie, to pokazuje pewną pozycję. To też pokazuje, że słowa w stylu, że jesteśmy rodem królewskim i kapłańskim, nie są jakimś tam religijnym bełkotem. Ale kapłan to ktoś, kto ma dostęp do wszechmogącego Boga. A król to ktoś, kto znajduje się w pozycji realnej władzy. Apostoł Paweł w liście do Galacjan opisuje przykład mówiący o dziecku, które jest dziedzicem, ale które jest nierozumne, jest pod opieką niewolnika, który ma być jego nauczycielem. Ale przychodzi okres, kiedy dziecko staje się dojrzałe i wchodzi w tą pozycję, do której jest przeznaczone. Może nie nauczyliśmy się korzystać z władzy. Może jesteś królem, który ma 2 lata i ciągły problem z pampersem. Ale jeśli jesteś urodzony w rodzinie królewskiej, jeśli jest to twoim przeznaczeniem, to jeśli zechcesz się rozwijać, wejdziesz w tą pozycję autorytetu i władzy. Wiecie, zastanawiam się, jak to się dzieje. W zasadzie nie zastanawiam się, bo wiem, ale chciałbym, żeby inni się nad tym zastanawiali. Jak to się dzieje, że tacy ludzie jak Andrew Womack potrafią mówić o tym, że na początku swojej służby przez półtora roku musiał modlić się i pościć w tej sprawie, żeby go było stać na kupienie sobie nowej Biblii, dlatego że ta, z której głosił, nie posiadała niektórych ksiąg, bo została tak zniszczona w Wietnamie. Dzisiaj ten gość co miesiąc wydaje wiele milionów dolarów na pracowników swojej misji. Dzisiaj jego misja dotyka wielu różnych zakątków świata. Dzisiaj jest to ktoś znajdujący się w zupełnie innej pozycji, a wystartował z miejsca mniej niż zero. Wielu mężów Bożych, którzy nie posiadali żadnego wpływu, którzy byli pogrążeni w totalnej biedzie i braku możliwości rozwijania swojej służby. Stali się później ludźmi, którzy zmienili swoje kraje, którzy zmienili świat. Yonggi Cho mawiał o tym, że na jego spotkaniach było zwykle więcej żab niż ludzi. Pośród tych ludzi była jego teściowa. Wiecie, jak to jest, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Przynajmniej ktoś mądry na to wpadł. Więc wiesz, masz tam malutką garstkę ludzi. Yonggi Cho, kiedy opisuje ten moment, powiedział: zrozumiałem, że muszę najpierw dostać to w duchu, a później dostanę to w sposób rzeczywisty. W moim namiocie nic się nie zmieniło, ale zacząłem głosić do ludzi, tak jakbym mówił do wielu tysięcy. Patrzyli na mnie i troszczyli się o moje zdrowie psychiczne. W duchu zacząłem dostrzegać te ogromne tłumy, które napływają. W duchu zaczął lecieć mi licznik kolejnych przybywających osób do naszej wspólnoty. Zrobiło się 300, 1000, 15 tysięcy, 20, 150 tysięcy i niektórzy mówili: no, już sukces, jakiego nikt inny nie odniósł, to trzeba się zatrzymać. Okazało się, że nie da się zatrzymać. Było 200, 300, 400 tysięcy, milion. Yonggi Cho zmienił swój kraj. Teraz tam około 30% ludzi jest narodzona na nowo, modląca się obcymi językami. Producenci Samsungów, które nosicie w kieszeniach. Ten jeden człowiek, który w duchu uchwycił to, co jest prawdą. To jest ciekawe, w jaki sposób on naucza na temat modlitwy. Pokazuje: weź to tam, a tutaj się stanie. A my jesteśmy ludźmi zachodniej cywilizacji. Próbujemy coś zmienić tu i liczymy, że zrobimy wrażenie na Bogu. To działa inaczej. Wiecie, Yonggi Cho odkrył, że może podejść do tych słów jako do ładnie brzmiącego frazesu religijnego albo jako do faktu, na którym może zbudować swoje życie i swoją służbę. I tak właśnie zrobił i to coś zmieniło. Nasza tożsamość. Jesteś usprawiedliwiony krwią Chrystusa. Nie możesz tego poprawić. Wszystko, cokolwiek byś osiągnął o własnych siłach, będzie gorsze od tego, co masz dane dla ciebie z łaski. Więc nie odrzucaj Bożej łaski, ale zrób wszystko, by ją zrozumieć, poznać, utożsamić się, wgryźć się w nią bardziej niż kleszcz w twojego psa. Zrób wszystko, by nie dać się oddzielić od tego. Masz dziedzictwo. Ono jest dziedzictwem, które zostało ci dane przez wszechmogącego Boga z głębi jego obfitości. Dał tobie to, co dał swojemu synowi. To jest twoje. Musisz nauczyć się używać tego dziedzictwa. Bóg umieścił cię w pozycji autorytetu. Jesteś królem i kapłanem. Jesteś współpracownikiem Wszechmogącego w zaprowadzaniu Bożego Królestwa. Wiecie, że ja mówię przez cały czas o tych najbardziej ogólnych rzeczach, które dotyczą każdego. To jeszcze nie dotknęliśmy sprawy szczególnych powołań. Ale musimy na to spojrzeć, musimy się z tym zgodzić, musimy się z tym utożsamić, jeżeli chcemy rozwijać się w chrześcijaństwie, bo możesz chrześcijaństwo zbudować tylko na fundamentach prawdy. Któregoś dnia leciałem z Sebastianem do Norwegii. Ktoś nas postanowił w międzyczasie zagadnąć na lotnisku i rozmawialiśmy o różnych tematach. Fajny, szczery człowiek. Ale w trakcie tej rozmowy wyświetlił się pewien problem. On zapytał, czego nauczasz na seminariach na temat uzdrowienia? W tamtym czasie często dotykałem kwestii problemów dotyczących naszego umysłu. Mówiłem, między innymi nauczam potrzeby utożsamienia się z Bożym Słowem. On mówi, co to znaczy? Mówię, no to znaczy, że mamy się utożsamić z tym, co Bóg o nas mówi, a nie z tym, jakie są nasze doświadczenia. Nasze doświadczenia mogą być byle jakie albo negatywne, ale to, co Bóg o nas mówi, jest bardzo konkretne i bardzo dobre. I człowiek musi wybrać, czy będzie myślał o sobie to, co mówią mu jego doświadczenia, czy będzie myślał o sobie to, co mówi Bóg. Mówi, ale to wtedy nie będzie prawda. Ja mówię, i na tym polega właśnie problem, bo dla mnie prawdą jest Boże Słowo. A dla ciebie prawdą większą od Bożego Słowa mogą być twoje przeżycia. To ty wybierasz. Ty i ja codziennie to wybieramy. Co dla nas jest prawdą? To, co mówi o nas Bóg? Czy to, co mówią o nas okoliczności? Czy to, co mówią o nas ludzie? Czy to, co mówią o nas nasze doświadczenia? Ty musisz to wybrać. To jest często problem. Jesteśmy uczciwi w pogański sposób. Ale potrzebujemy uczciwości wobec Boga, który pokazuje nam, w co mamy wierzyć i co mamy myśleć o sobie samych. I albo zdecydujemy się na przyjęcie tego, albo będziemy próbowali to osiągnąć swoimi siłami. A to nie wyjdzie. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym się podzielić, a czas nam zleciał bardzo drastycznie. Jedna rzecz, która wydarzyła się przed wielu laty. Doświadczyłem pewnego problemu. Wiecie, zdarza się, że od czasu do czasu ktoś jest przeciwko tobie i nie wiesz czemu. Miałem wtedy lat, nie wiem, może 19, może 20. Pewne dziewczę zaczęło się we mnie podkochiwać, a ja o tym nie wiedziałem. A co gorsza, nie odwzajemniałem tego, więc po jakimś czasie stała się strasznie wroga w stosunku do mnie. I wszystko, cokolwiek powiedziałem, każda okazja, kiedy tylko mogła w jakiś sposób mi dowalić, wykorzystywała to, szczególnie w miejscach publicznych. I wiecie, byłem naprawdę tym zdenerwowany. Doszłem do wniosku, że diabeł przez nią działa, trzeba demony z niej wypędzać. Wiele różnych innych rzeczy przyszło do głowy. Jedyna rzecz, która mi nie przyszła do głowy, to to, że dziewczyna ma tego rodzaju problem, jak dzisiaj to rozumiem. Ale bardzo dużo złości z jej strony mnie spotykało i w którymś momencie pomyślałem, Boże, no gdziekolwiek gdzieś tam dzielę się Ewangelią, to ona przychodzi i to psuje. Musisz zrobić z tym porządek. Zacząłem się modlić, w ogóle powiedziałem wiele głupich rzeczy wynikających z mojego niezrozumienia tej sytuacji, ale czułem się, jakbym był w walce, strasznej walce o to moce duchowe. Całe piekło w postaci tej dziewczyny wystąpiło przeciwko dziełu pańskiemu. Głupie to było totalnie, co się działo w mojej głowie. Ale kiedy wracałem do domu, Bóg postanowił przemówić do mnie pomimo mojej głupoty. Pojawił się przed moimi oczyma obraz. Zobaczyłem ten obraz w takich dwóch odsłonach. Pierwsza część tego obrazu to była owca, która wyglądała zupełnie normalnie. Jednak w którymś momencie ten obraz zaczął się zmieniać i zauważyłem, że coś przy kopytach tej owcy podskakuje. To wyglądało jak jakieś duże owady. Coś próbowało naskoczyć na kopyto i dostać się wyżej. Kiedy skupiłem na tym swój wzrok, zauważyłem, co to było. To były przerażające, wściekłe, pełne agresji wilki. Tyle, że takie małe. Owca była zupełnie spokojna, przeżuwała swoją trawę, przeżuwała, zaznaczam, nie paliła, była zupełnie wyluzowana i nic sobie nie robiła z tych wilków. A te wilki były tak zapracowane, jakby prowadziły nie wiem jak wielką kampanię. Chwilę później zobaczyłem kilka roślin, to było... Z tego, co kojarzę, to była pszenica. Patrzyłem na kłosy, były wielkie. Patrzyłem na te łodygi, to było już wszystko wysuszone i dojrzałe. To było naprawdę wielkie. Ale kiedy tak zmierzyłem wzrokiem całą tą roślinę do samego dołu, zobaczyłem, że z dołu rosną osty. Takie malutkie. Te zboże było trochę jak, żebyście nie skojarzyli tego z ruskim kawałem, jak wielkie jak słupy telegraficzne. I kiedy te dwa obrazy przeniknęły przed moimi oczyma, usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: to są owce mojego pastwiska. Możesz być spokojny. I wiecie, zrozumiałem pewną rzecz. Ogromna ilość walk, które prowadzimy w życiu, wynika z tego, że nie żyjemy w tożsamości, która została nam dana. Próbujemy osiągnąć coś, co już mamy. Zapracować na coś, co już zostało nam dane. Osiągnąć coś, co zostało dane nam jako dar. Powinniśmy nauczyć się żyć tym i utożsamiać się z tym, aby zawładnęło to nie tylko naszym sercem, ale również naszym umysłem. I wtedy odkryjemy, że słowa Jezusa, który powiedział, że przynosi nam pokój i że pokój nam daje, są najbardziej prawdziwymi słowami, jakie możemy w sobie nosić. Chrystus obdarzył nas pokojem, który jest nienaruszalny i który przewyższa wszelki umysł, wszelką wojnę i wszelkie zmaganie. I żyjemy w tym pokoju w momencie, kiedy pozwolimy na to, by nasza dusza utożsamiła się z prawdą, która jest prawdą wyrytą w naszym duchu. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś dzieckiem wszechmogącego, jesteś pod ochroną kochającego Cię Boga. Jesteś osobą, która została stworzona do godnego i dobrego życia. Jesteś osobą, której zostało przekazane dziedzictwo te, które jest dziedzictwem danym Chrystusowi. Jesteś osobą powołaną do pokoju, osobą powołaną do wolności. Kiedy zaczynasz to odkrywać i utożsamiać się z tym, ogromna ilość presji i walki znika z twojego życia. Ale jeśli się z tym nie utożsamisz, to żyjesz w nieustającym konflikcie z samym sobą i ze wszystkimi innymi. Ze wszystkim dookoła. I nie ma znaczenia, czy jesteś po prawej, czy lewej stronie. Po prostu przez cały czas jesteś w walce. To, czego chcemy, to chcemy zdobywać świat dla Chrystusa. A świat dla Chrystusa zdobędą ci ludzie, którzy będą mieli zbudowaną swoją tożsamość na fundamentach prawdy. I tą prawdę, tą fundamentalną prawdę, musimy w sobie co jakiś czas odnawiać, przypominać ją sobie, utożsamiać się z tym. Kiedy diabeł cię zacznie oskarżać, zawsze możesz powiedzieć: jakie to szczęście, diable, że ja wiem, że krew Chrystusa to wszystko przekreśliła, a ja jestem sprawiedliwy, sprawiedliwością, która została mi dana. sprawiedliwością, którą dał mi Chrystus. Jestem sprawiedliwy Jego sprawiedliwością, nie swoją. Nie jestem w stanie własnej wypracować, ale jestem usprawiedliwiony dzięki Niemu. Czy chcesz mi powiedzieć, oskarżający mnie diable, że to jest niewystarczające? To jest to, co możesz zrobić. Potrzebujemy utożsamić się z tymi wszystkimi fundamentalnymi prawdami, jeśli chcemy żyć z Bogiem tak, jak On to dla nas zaplanował. Myślę, że skończyłem kazanie.